Witamy, oto 63. odcinek DualShock Podcast, a w nim obiecane rozmowy o nowych produkcjach Ubisoftu. Między innymi Far Cry 3, Assassin's Creed Future Soldier i Raving Rabbids. Porozmawiamy również o Driver San Francisco, powrocie przeukochanej przezeń wielu serii. Powiemy także o małych grach, które osiągnęły bardzo wiele, czyli o Sabotę, Just Cause, Mercenaries 2, ale wcześniej małe newsy. Jeden dotyczący tego, jak twórcy gier komunikują się z fanami, a drugi na temat technologii Crytek'u. Na wszystkie te tematy będziemy rozmawiać my, czyli Blady,
Odin
i Cialny.
Zapraszamy. Wiecie lub nie, ale lubię Mass Effecta. I tak się składa, że śledzę Twittera jego głównego twórcy, czyli Keisha Hudsona, i człowiek ten jest przewspaniałym człowiekiem, jeżeli chodzi o PR. On naprawdę wie, co robi, nigdy nie uchyla zbyt wiele tajemnic, ale jednocześnie potrafi utrzymać nasze zainteresowanie. I tak ostatnio zrobił małą ankietę, co byśmy chcieli zobaczyć, jaki screen powinni opublikować, tak jakby poza tą główną ich marketingową promocją. I teraz były tam walki, pokażcie Kaidana bez zbroi, pokażcie Ashley pokażcie Ashley związanymi włosami, taką, gdzie płacze. Po prostu ludzie kombinowali na wszelkie możliwe sposoby. W końcu jednak doszli do porozumienia, że trzeba pokazać nową postać w serii, w końcu, i tą nową postacią jest James Vega. Jego screen się pojawił i cóż, zżygałem się. Ponieważ każdy, kto spojrzy na design tej postaci, od razu stwierdzi, że jest on zbyt przekokszony. I teraz wy widzieliście ten screen. Wy wiecie, jak wygląda świat Mass Effecta. Wy wiecie, że on miał jakby podstawy realizmu, kiedy zaczynał, że on lekko był przerysowany tak pod komiksowe postacie w dwójce, ale to, jak wygląda James Vega, ten człowiek jest po prostu żywym sterydem i pewnie jeżeli w grze można rzucać granatami, to pewnie równie dobrze będzie można rzucać sterydami, nie? I rzucasz i James, biegnij, bierz to, po prostu facet się będzie rzucał na to. Jego design jest okropny, nie podoba mi się, nie pasuje moim zdaniem do serii. Co wy na ten temat uważacie?
Nie, wygląda jakoś tak w ogóle dziwnie tak naprawdę, bo ta jego, nie wiem, cała ta klata, tak właśnie jak mówiłeś, jak ktoś rzucał sterydami, on to wezmę to na klatę, yeah. Szyję ma też w ogóle jakąś taką dziwną. On jest jakiś, kurwa, mutant, no po prostu.
Całe szczęście, że już BioWare wypuściło zdjęcia, jak będą wyglądać te Alternate Appearance Pack, czyli możliwość kupienia skórek, które przebiorą nasze postaci. I wiemy, że James Vega będzie mógł ubrać na siebie super mega power armor, w którym wygląda jak Master Chief, też na sterydach. I może go będzie można zakryć, ale na razie uważam, że jego design jest słaby.
Ja nie wiem, czy to jest aż tak duże odejście od tego schematu, od tego wyobrażenia całego, które nakierował nam, czyli narysował, czy w ogóle stworzył Mass Effect 2. On jest trochę za duży, ale mogą z niego zrobić takiego typowego grunta. I myślę, że wtedy będzie całkiem alright.
Nie, ja wiem.
Jacob wygląda jak żołnierz, który ćwiczył. Kropka, za dużo, fakt. Jego profil Shadow Brokera nawet wylicza, ile on robi przysiadów, pompek i skłonów.
Dokładnie.
Ale jak na żołnierza, to James miał naprawdę mnóstwo czasu. Sterydy, dobre, ja jeść,
Słuchaj, on zgoli głowę i nałoży koszulkę, nie ma opierdalania sje.
To jest tak, to jest dokładnie. Właśnie, to jest Burnejka, to jest on.
Blady, ja teraz właśnie otworzyłem sobie gogle i chciałem znaleźć zdjęcie Jacoba bez koszulki właśnie w Mass Effectie drugim.
Wszystkie są bez koszulki.
Słuchaj, wpisałem Jacob Taylor i zgadnij, co mi wyskoczyło. Obrazy dla Jacob Taylor. Wiesz, jak nazywa się aktor grający wilkołaka w Zmierzchu?
Niech zgadnę, Jacob Taylor?
Oh my god.
Kurwa.
Co za zbieg okoliczności. Dwie wspaniałe, wykreowane postacie, będące tak wielbione przez fanów.
O Jezu. Nie, ale tak czy inaczej, ja powiem ci, że mi tak bardzo nie przeszkadza fakt tego, że on jest duży. Chciałbym tylko, żeby on posiadał za sobą jakąś historię. I to by mi w zupełności wystarczyło. Być może będzie pochodził na przykład z jakiegoś... bo on jest w przymierzu, tak? Czy w sojuszu po stronie tych dobrych.
No, Alliance, tak.
Więc być może został zwerbowany, powiedzmy tutaj taka, wiesz, teza. Został zwerbowany z jakiegoś mrocznego klanu, kim on ma być, Hiszpanem, tak?
Powiedzmy, no.
Powiedzmy, więc został z jakiegoś hiszpańskiego klanu, który prowadził bratobójcze walki na ulicach powiedz mi jakiegokolwiek tam miasta w przyszłości i
Puerto de la Muerte.
Z tej brutalności, z brania różnych sterydów i zabijania swoich przeciwników tak, żeby wszyscy to widzieli, ich psy, ich żółwie, ich matki, ich dziewczyny, ich gołębie, rozumiesz, wszystko ma. I tak,
glisty.
Okej, okay, wtedy dobrze, wtedy jak najbardziej, tylko żeby właśnie nie był za bardzo przerysowany, też wiesz, żeby to się nie zrobiło tak, że Hulk, kurwa zły, Hulk.
Ja myślę, że on będzie, ja myślę, że on jest męską Mirandą, że to będzie jakby go-to postać, którą wszystkie kobiety grające w Mass Effecta ponoć są, będą szły, że tak powiem, po sexy time.
W sensie, on nie jest chyba troszkę za bardzo podobny do tego typa z pierwszego trailera, co? Tego snajpera.
I właśnie, kiedy jeszcze mówiliśmy na Jamesa Sanders, tak. BioWare bardzo silnie zdementowało i powiedziało, że nie. Facet na wieży, który jest nazywany przez ludzi na forum albo Nigel Fish and Chips, albo Big Ben, nie jest tą postacią, którą widzimy. I teraz to ma pewien sens, ponieważ no, ten koleś, ten Cox, ten człowiek steryt, będzie w naszym oddziale, będzie naszym squadmate'em. Tymczasem postać, którą widzieliśmy na trailerze, jest na ziemi, walczy i czeka na przybycie Sheparda. Chociaż ktoś wprowadził teorię, że ten koleś to będzie taki jakby odpowiednik Zaida w Trójce, że była walka w Londynie i tylko ja przeżyłem. Coś w tym stylu, nie? Że wszyscy zginęli, tylko nie on, ale to raczej nie. Słuchajcie, poszliśmy zbyt daleko dyskutując o postaci, która ma zbyt mało do powiedzenia.
Tak, dokładnie.
Wycofajmy się, ale nie całkiem, ponieważ chciałem się skupić na tym, że Hudson, on, publikuje różne ciekawe rzeczy na Twitterze i zachęca ludzi do współpracy, pyta ludzi na Twitterze o opinię, co robić. On na bieżąco opowiada, co się dzieje w studiu, nad czym teraz pracują.
Świetnie.
I ptaszki mi świerkają, że Odin wie o pewnej innej wytwórni, która podobny zabieg ma. Powiedz tak. Na Odinie.
Więc Eidos Montreal nie jest może studiem, które tworzy rewelacyjne gry, ma na pewno rewelacyjny PR, ale zaczęło się chyba starać, zaczęło bardziej podchodzić do użytkowników i przyszłych klientów z większym szacunkiem, czy też z większą troską i zaczęło na swoim Twitterze publikować bardzo, bardzo dużo różnych informacji na temat gry, która ma się już za niedługo ukazać, a chodzi mi tutaj dokładnie o Deus Ex Human Revolution.
No, jakiś mały tytuł.
Jakiś mały tytuł, tak można powiedzieć, patrząc na samym początku na te trailery, no ledwo to w ogóle się trzyma kupy, tak czy inaczej. Bardzo dużo tych informacji na Twitterze się pojawia i też co może się wydawać bardzo taką dobrą inicjatywą ze strony Eidosu, to jest fakt, że oni dają darmowe kopie gry ludziom, którzy najbardziej się udzielają na tym Twitterze, którzy prowadzą jakieś dialogi, wchodzą w rozmowy z twórcami. Jeden z projektantów czy też deweloperów umieszcza jakieś kawałki kodu w ogóle na tym Twitterze i pyta się ludzi, którzy również są programistami, czy odpowiadałoby im takie rozmieszczenie tego w pamięci, czy nie. W ogóle to jest tak ściśle techniczne, że dotyczy tylko bardzo, bardzo wąskiej grupy ludzi, ale to też świadczy o tym, jak bardzo to studio zaczyna się otwierać i to mnie naprawdę bardzo cieszy, bo to dobrze o nich świadczy i fakt też, że potrafią oddawać te gry za darmo w formie jakiegoś podziękowania, w formie jakiejś promocji, no bo nie oszukujmy się, że to przecież wpływa potem na ich sprzedaż, wpływa na to, co się o tej firmie mówi, ale mimo wszystko to jest bardzo dobry zabieg i ja się cieszę, że takie coś powoli się dzieje, bo my musimy spojrzeć na historię gier i ich rozwoju pod tym kątem, że na samym początku gry to były gry, które otwierały się bardzo na graczy. To były gry, które były robione przez małe studia, a nawet nie studia, tylko grupy ludzi, którzy robili je w garażach. Później to wszystko się tak jakby schermetyzowało i ten świat był taki strasznie zamknięty. Dostawałeś kolejną FIFA od EA i no i to tyle. A teraz? Teraz jest zupełnie inaczej i to bardzo dobrze, że cały ten świat growy i ten multimediów wraca do tego swojego źródła i to mnie bardzo, bardzo cieszy.
Mnie o ile cieszy to, że oni się tak się otwierają. Na przykład wyobrażasz sobie, żeby EA rozdawało gry za darmo? Bo ja na przykład nie.
Tak, oczywiście.
Ale pamiętacie...
Chociaż?
Procesem, który jakby mnie zawsze ciekawił, był making of czegokolwiek, filmu, gry, książki. Czemu nie ma takich rzeczy częściej w grach? Po prostu dla mnie to jest no-brainer. Nagrywacie, ktoś chodzi po studiu, biega z kamerą. Ja chcę zobaczyć, jak powstała ta gra. Chcę zobaczyć ją od kuchni. Chcę zobaczyć...
Wiedźmin, 2 CD.
No dobra, ale za mała to są insi, no.
więc niektóre filmy naprawdę czynią z tego bonusowy materiał. I to jest jak najbardziej na tak. Ja szczerze powiedziawszy, na przykład takich gier jak Mass Effect, Bardzo chętnie słucham, oglądam, dowiaduję się różnych ciekawych rzeczy, ale nie, na to nieszczęście dowiaduję się z YouTube tak naprawdę, z tych wszystkich trailerów i z tych wszystkich rozmów z aktorami, które odbyły się już po zakończeniu produkcji. Więc, no. Więc tutaj muszę się zgodzić, że fajnie by było, gdyby więcej firm robiło te making-offy i być może nawet w jakiś sposób je udostępniało online, potem nie wiem, no tak żeby właśnie ten feedback od graczy był jeszcze większy. Ale niemniej temat jest naprawdę bardzo ciekawy, być może nawet będziemy kiedyś rozmawiać na szerszą skalę, ale teraz Cialny, powiedz, co chciałeś dodać na temat EA, bo to mnie ciekawi.
No właśnie, bo udało się tam raz na jakiś czas coś darmowego wyciosać od EA. Nie mówimy tutaj o żadnych grach pudełkowych dużych, ale tak jak mówiłem w odcinku poprzednim, udało mi się złapać Mirror's Edge, które jest naprawdę bardzo ciekawą grą na iPhone'a. I to nie jest jakaś tam popierdółka 2D, tylko 2,5D naprawdę, na której ludzie no musieli się troszkę pomęczyć i była promocja tralalala, przez cały tydzień jest za darmo. Chyba, nie wiem, koło 200 mega, cena. Jak się nie mylę. No a potem prawie znowu tam euro z kawałkiem, nie?
To taka prawie cena jak z torrentu. To jest bardzo, bardzo korzystna, więc...
Dobrze. Kończymy i przechodzimy do następnego tematu, który zapewni nam dużą dozę rozrywki. Dobrze, więc kolejnym naszym tematem jest Crytek. Crytek, który znany jest z takich małych gier jak Crysis, albo Crysis II, albo Far Cry, albo cokolwiek, nieważne. Tak czy inaczej uczestniczą w budowaniu bardzo, bardzo wielu kodów źródłowych, wielu projektów związanych z grafiką i tak dalej. Użyczają tego swojego pięknego CryEngine praktycznie do każdej gry albo współtworzą powstawanie jakichś wielkich projektów. Tak czy inaczej, Crytek powoli staje się coraz bardziej znaną firmą. I od jakiegoś czasu chyba ta sława, która się wiąże z tą wielką pozycją, jaką sobie wyrobili na rynku, uderzyła im go w głowy, dlatego że na oficjalnym forum napisali, że CryEngine jest jedynym silnikiem graficznym renderującym całkowicie w czasie rzeczywistym i dodatkowo powinien być wykorzystywany przez wszystkie nowoczesne gry, dlatego że tak naprawdę jest przyszłością. I ja teraz, zanim wy wejdziecie mi w zdanie, dlatego że tutaj ona wyciśnie na usta się bardzo wiele ciekawych rzeczy, które można powiedzieć. To ja bym chciał, żebyśmy przypatrzyli się na Crysisa 2, który był spektakularną grą. Crysisa 2, który wywołał u mnie uczucia, kiedy wolałem stare tekstury i tak naprawdę ledwo zdeflorowane dynamiczne oświetlenie, niż to, co mi Crysis 2 pokazał. Bo to, co mi Crysis 2 pokazał, to był mindfuck, to było straszne. I oni ponoć to poprawili w ostatnim patchu, który został wydany do tej gry. Tyle tylko, że to ma swoją cenę. Otóż ten patch powoduje, że Crysis 2, przynajmniej na komputerach, to jest Crysis 2, który jest tak naprawdę grą za 6 lat, którą można uruchamiać. I to tyle. I to mniej więcej... Więc jak myślicie tak naprawdę?
To the time machine.
Tak, to the time machine. Dobrze, więc co wy myślicie o tym, że CryEngine jest jedynym silnikiem graficznym renderującym całkowicie w czasie rzeczywistym i powinien być używany przez wszystkie przyszłościowe gry, czy tam gry, które będą wydawane w przyszłości?
Cialny, ja myślę, że powinniśmy na 3 powiedzieć to słowo na F, które chciałem powiedzieć.
Na F? Dobra.
2, 3. Frostbite. Po prostu, czy oni nie słyszą o tym, że oni siedzą w jakimś hermetycznym bunkrze, głęboko pod siedzibą gdzieś tam EA, siedzą, tworzą i o tak, nasz silnik, tylko on, tak, najlepszy, a nie wiedzą, jak wspaniałe rzeczy tworzą Szwedzi? Naprawdę, ja jestem pod wrażeniem ich arogancji w tym momencie.
Tak, ale to jest też dziwne, że firma, która została tak strasznie skrytykowana za jakość grafiki Crysisa II, którego szumnie podpisywała właśnie swoim najnowszym dzieckiem CryEngine, teraz pisze takie głupoty. To są bzdury dosłownie. Wy tutaj podajecie przykład Frostbite, a ja bym chciał podać zupełnie inny przykład. To na dodatek polski. Mamy Sniper Ghost Warrior 2. Ale poczekaj, obojętnie jakiej klasy będzie to gra, spójrz na grafikę. Pod względem graficznym...
Patrzę, już widziałem pierwszy gameplay i nie wygląda oszałamiająco.
Ale pod względem graficznym to jest coś, co jest ładniejsze od Crysisa 2, który został wydany na samym początku. To jest ładniejsze od Crysisa, który dostali właściciele konsoli i pecetów.
Ja rozumiem, że dodam, tym bardziej nie zapominajmy, jak wyglądał świat w Crysisie II, jaka była jego jakby... Znaczy, jak chodzi mi o ograniczenie, że jakby te przestrzenie, w których się przemieszczaliśmy.
I też o to chodzi. Pięknie wyglądał. Więc to jest naprawdę, to jest świetne. Cialny, czy możesz jakoś skonfrontować tutaj swoje wyobrażenie o grach, które ładnie wyglądają? Bo przecież ty masz kontakt, duży kontakt, tak, ja wiem, ja wracam do tego, ale masz duży kontakt z grami, gdzie jest dużo samochodów.
Tak.
I często w tych grach ta grafika jest naprawdę no świetna, nie ukrywajmy.
No jest dobra.
Znaczy, powiedz mi, co ty myślisz o tym, co oni piszą teraz?
Znaczy, no myślę tak, że bullshit troszkę, a tak naprawdę oni się troszkę cofnęli w czasie chyba, albo nie wiem, zatrzymali się, chyba że chcieli, nie wiem, napisać to, nie wiem, pół roku temu, rok temu, to byłoby w ten, no odrobina racji, a tak naprawdę tutaj to... Nie wiem, wiecie co, trochę mi tutaj hitleryzmem, tak.
O Boże.
No, przepraszam, no Crytek jest niemiecką firmą, prawda? I
dobrze,
znowu wiesz,
dobrze,
we are the
dobrze.
Superior.
Okej, okay, to pomijając no. ten temat.
Ale Battlefield 3? Anybody?
Battlefield 3 wychodzi tak i wygląda niesamowicie. Teraz Bad Company 2 nie miał najwspanialszej grafiki na ziemi. Bad Company 2 nie miał najlepszych modeli postaci, tekstur, ale umiał oszukać. On umiał cię oszukać filtrami, umiał cię oszukać efektami takimi jak, nie wiem, wstrząsem, zamazanie ekranu, umiał dostosować barwy, jakby ton kolorów do tego, gdzie się rozgrywa akcja, do tego efekty, które wprowadzili w Wietnamie, na przykład ten ta poświata po wybuchu bomby na horyzoncie. Ona wygląda rewelacyjnie i to były sposoby, w które oni odwracali ci uwagę. I teraz Crysis, on promuje taką czystą grafikę, taką brakuje mi słowa, żeby to powiedzieć, ale ona jest jakby taka grafika u podstaw. Taka jakby
sterylna?
Sterylna, świeżo od grafika z jego tam modelarni, nazwijmy to roboczo, wrzucona do świata gry. I teraz Battlefield 3 nie tylko posiada tak, że tak powiem, doskonale wyciosane modele postaci jak Crysis, o ile nie lepsze. Polecam wszystkim zapoznanie się ze screenami postaci czołgistów, które są dostępne w internecie. Do tego dorzuca świetne efekty świetlne, do tego dorzuca ogromne mapy, do tego zapewnia nam naprawdę wiele możliwości wykonania zadań, myśliwce, poruszanie się naprawdę na ogromnych terenach i to wszystko, że tak powiem, sprawia, że człowiek się zastanawia, czy Crysis nadal jest tym wyznacznikiem, bo kiedy wyszedł pierwszy Crysis, on, że tak powiem, miał pierdolnięcie, on zostawił ślad, mimo że grą dobrą nie był. Mm-hmm. Będę tego bronił zawsze, on nie był dobrą grą, nie. Był ciekawą grą, znaczy można było wróć. Był dobrą platformą do robienia sobie zwały, kropka. Crysis 2 nie zostawił żadnego wrażenia, ani edycje konsolowe, ani pecetowe, oprócz po prostu złego posmaku w ustach, że cholera, miałem więcej ustawień graficznych w jedynce niż mam w dwójce. Teraz ten statement w porównaniu tego, co oferuje Frostbite, przykro mi, już dawno chłopaki nie pokazujecie, kto tutaj dowodzi. Dokładnie. Bo teraz Szwedzi, do it.
Okej, okay, więc zakończyliśmy tematy małe, przechodzimy do tych temacików ciut większych i gier, które tak naprawdę są i małe, i duże. A zaczniemy od pięknego The Saboteur, którego ja skończyłem już dawno. Ha! A Blady skończył go właśnie niedawno. Jest cały w ogóle w nim oszołomiony, więc przekazujemy głos Blademu.
Pozwólmy teraz, zacznijmy w ogóle rozmowę o Saboteur od minuty ciszy. Wiem, w radiu, minuta ciszy. Dla studia Pandemic, których właśnie Saboteur jest ostatnim dziełem.
Ja wytnę tą minutę.
Ty, znajdę cię. Saboteur, czym jest? On pojawił się bardzo krótko po Assassin's Creedzie, pewnie jakieś 4 miesiące, bo jak zwykle moje bardzo krótko niestety wynosi. Pojawił się po Assassin's Creedzie i miał być tą grą, która jakby przyniesie ten sandbox, która przyniesie to wspinanie się na budynki do takiego bardziej bliższego nam świata, bo no, druga wojna jest trochę bliżej niż skakanie po templariuszowych głubach. Więc dostaliśmy do dyspozycji Paryż. Paryż nie byle jaki. Dostaliśmy postać nie byle jaką, ale jak to wygląda, jak to działa? Otóż Saboteur jest grą free roaming w najpełniejszym tego słowa znaczeniu. Dostajemy ogromną mapę pełną zadań do wykonania pomiędzy misjami. Mamy całe szeregi obiektów, które możemy sabotować. Mamy całe szeregi generałów, na których możemy polować. Mamy wyścigi, mamy misje, ale jakie, czemu i po co. Druga wojna światowa, ale trochę inna. Jest druga wojna światowa, pływa twist. ponieważ historia dzieje się trochę inaczej. Ta wojna się zaczęła w 1940 roku dopiero. Tutaj Niemcy nie są aż tak potężni. Tutaj Niemcy są skupieni na jakichś takich dziwnych projektach w stylu jacyś tam żołnierze terroru, są skupieni na poszukiwaniu jakichś artefaktów, Arki Przymierza czy innego złotego Graala Świętego. I w to wszystko jest rzucony nasz bohater. Sean Devlin, Irlandczyk, który topi swoje, prawda, smutki w alkoholu i zostaje wciągnięty do procesu tworzenia francuskiego ruchu oporu, który ma rosnąć w siłę na przestrzeni całej gry. I
teraz całkowicie przez przypadek musisz powiedzieć o tym, bo zaczęło się od zupełnie
innej
rzeczy.
Nie chcę nic mówić o fabule, nie chcę ludzi... Nie chcę wrzucać, ponieważ to, jak ta postać się rozwija, a to, jak ona się zmienia w interakcji z różnymi postaciami, dla mnie jest tak niesamowicie ważna, jest bardziej ważna od gameplayu, który jest wspaniały w tej grze. Jest... To, jak te postacie ze sobą jak dokonują interakcji między sobą, to jak rozmawiają, sprawia, że nam zależy. Naprawdę w grze free roaming, żeby nam zależało na takichś pobocznych postaciach, to się naprawdę rzadko udaje. Spójrzmy na GTA, te postacie, do których my dzwonimy, one nas nic nie obchodzą. One są niepotrzebne. Tutaj zaś nie. Każda z postaci, z którą tylko mamy do czynienia, zapada w pamięć, pomaga w tym. Teraz gra jest przerysowana. Jednym się to może podobać, innym nie. Otóż postacie są skrajnie komiksowe. Jeżeli ktoś jest złym Niemcem, to on jest tym złym Niemcem. On mówi szajsa i zabija dzieci na ulicy, a szczeniaki topi w kisielu. Jeżeli ktoś jest Francuzem, to jest Francuzem do przysady i kocha wino, jest sztukę. Jeżeli ktoś jest Irlandczykiem, no to brzyga pijany na podłogę. Także stereotypy są bardzo, bardzo silne. Brytyjskie akcenty są bardzo, bardzo silne. I to wszystko działa. To działa, bo tworzy taki świat. To jest trochę free roam, połączmy GTA z Assassin's Creedem
i
nad
Hitmanem.
Scenariuszem przez 10 minut siedział Quentin Tarantino i dodał każdej postaci jakąś taką jedną dziwną pierdolitkową cechę, która sprawia, że ona się wyróżnia, zapada w pamięć. I teraz, kiedy weźmiemy pod uwagę, że mamy te postacie osadzone w świecie, to free roam zawsze cierpi na to, że spójrzmy na Mafię 2. Mamy ogromny świat. Co z tego? Nie obchodzą te ulice, nie obchodzą mi ci ludzie, nie obchodzą mnie te samochody, te sklepy, te miasto. To się nie liczy.
To
tutaj
są cukierki za ladą. Ty tego nie możesz dotknąć w ogóle. To jest tak, wiesz...
Jeżeli Mafia 2 to są cukierki za ladą, to saboteur to jest nurzanie się w karmelu. Ponieważ osoby, które spotykasz na ulicy, kiedy jesteś przebrany, którzy bronią ruchu oporu, kiedy widzisz ustawionych do egzekucji ludzi pod ścianą, którzy obiecują, że nigdy cię nie wydadzą, a ty w przebraniu Niemca przechodzisz obok, bo musisz wykonać misję i niestety musisz pozwolić, żeby Niemcy zabili tych dwóch rebeliantnych, dwóch powstańców, żebyś ty mógł wykonać swoje zadanie, to są momenty, które chwytają naprawdę za serce. Kiedy widzisz, jak kobieta przyrzeka, że nigdy nie wyda, gdzie jest kryjówka partyzantów i Niemcy mówią, porozmawiamy z tobą inaczej i ładują na tył ciężarówki i tylko się możesz domyśleć, co je robią, to są naprawdę mocne rzeczy. I jeżeli weźmiesz ten czerń, bo gra jest w czerni i bieli, to jest też piękne, ja uwielbiam klimat tej gry, to jak dzielnice, które są zajęte przez Niemców, są nasycone tą czernią i bielą i nazistowskie symbole tak się jarzą krwiścą czerwienią, nie ma drugiej gry, która tak wygląda. No dobra, może są, ale nie będziemy teraz rozmawiać o Killer 7 i tego typu projektach. Tutaj jak widzisz to miasto, jak one powoli przywracasz mu kolor, to jest coś niespotykanego. Cała ewolucja naszej postaci to jest coś tak silnego. Jeżeli spojrzysz na takie gry jak Infamous, tam co prawda levelujesz, dostajesz nowe zdolności, ale to jest jakby syntetyczne, bo dostajesz nową level, wchodzisz do jakiegoś tam przedziału, bum, dostajesz nową zdolność. Tutaj ty uczestniczysz w tym rozwoju. Ta mała grupka trzech partyzantów, którzy wybiegają za rogu z pistoletami, zmienia się w podjeżdżających z ciężarówką czterech uzbrojonych w Thompsony kolesi, którzy cię mogą bronić do upadłego. Tutaj widzisz, jak z tych małych kryjówek powoli masz cały Paryż do dyspozycji. I to wszystko działa. To działa do tego stopnia, w którym ta gra się staje czymś więcej, przynajmniej dla mnie. To się staje przeżyciem, się staje tym, że mi naprawdę zależy na tym, co ja tam robię, że ja siadam i okej, dzisiaj wykonam tą i misję, bo chcę, żeby to się dobrze skończyło, bo chcę, żeby to się potoczyło i wtedy dostajesz śledziem w mordę, bo ta gra jest niedorobiona, niedokończona i mnie boli, jak ta gra jest niedokończona, ponieważ spójrzmy prawdzie oczy.
No, ale co?
Oni mieli mało
tak
czasu i teraz
co?
Ja wiem, czy ty kochasz tę grę i wiesz, tak. Jest, kocham całym sercem, jestem obok ciebie w marszu po prostu na rzecz przywrócenia sabotera do życia, ale ta gra jest niedorobiona. Ta gra przerwała w połowie i nie skończyła. Ta gra nie ma całego trzeciego aktu. Jeżeli się przyjrzysz, cała ewolucja postaci zamyka się na drugim akcie i do tego momentu jest zajebiście dobra. Ja rzadko używam tego słowa w podcaście, a ona jest naprawdę tak dobra. Rozwój postaci i charakterów jest fantastyczny. Teraz się nie powtórzę, zajebiście. Cholera, powtórzę, zajebiście. I znowu, nieważne. Więc kiedy weźmiesz te postaci i zobaczysz, jak nagle trzeci akt ucina wszystko, bo oni nie mieli czasu. Zobacz, jak spotykasz trzeci ruch oporu, teraz adresuję Cialnego bezprzedniego, spotykasz trzeci ruch oporu tam, gdzie ten czarnoskóry jest tym. On ci oferuje dwie misje. I już nie ma nic więcej do powiedzenia. Czemu? Bo pandemik musiało kończyć grę w pośpiechu. Pandemik musiało to swoje dzieło przyspieszyć. Nie miało czasu dorobić modelu zniszczeń do wszystkich pojazdów. Ma tylko wybrane... To też jest chore, że tylko niektóre pojazdy mają odpadającą blachę.
Ale to nie o to chodzi przecież w tych pojazdach.
Ale możesz to tak tłumaczyć. Ja to widzę, ale ja wybaczam
ale
to.
Ale panie, po co? Ty masz się wczuwać w klimat, a nie patrzeć, czy kurwa tutaj blacha odpada na samochodzie.
Ja nie będę się okłamywał, że tego nie ma. Ta gra jest niedorobiona i teraz gdyby to była tylko blacha i gameplay, bym przebaczył. Ale fabuła, nie ma trzeciego aktu, nie ma rozwinięcia, postaci znikają, postaci, które były dla nas ważne, postaci, które naprawdę nam się zapadały w pamięć i teraz masz dwa wątki romansowe w tej grze, tak? Masz dwie dziewczyny i teraz niczego nie spoileruję, mówiąc o tych dwóch wątkach. I jesteś tak naprawdę wrzucony w jeden z nich i jakby bez tła, bo nie ma trzeciego aktu, od razu z drugiego przechodzimy do zakończenia, które jest fenomenalne. To musisz się ze mną zgodzić. To jak ta gra się kończy... powiem tylko tyle. Wieża Eiffla, czerń i biel, deszcz, Niemiec gra na pianinie. Koniec. Po prostu to, jak on gra na pianinie, dla mnie definiuje, jak się powinno kończyć gry. Jeżeli... powiedz mi, co czułeś w czasie tej misji? Tylko nie zdradzając tego, co się tam dzieje, powiedz mi, jak się czułeś.
Dla mnie był to mindfuck i tak naprawdę cały The Saboteur był dla mnie mindfuckiem, bo to była właśnie zupełnie inna gra. Tak jak ty powiedziałeś, jest to połączenie GTA plus Assassin's Creed'a. Ja jeszcze tam się próbowałem wciąć, ale powtórzę to, plus Hitman. Tak naprawdę.
No,
bo masz tam małe elementy Hitmana i żeby tą grę zrozumieć, trzeba się w nią wczuć, ale nie tak jak, przepraszam, tak jak ty szukać w niej jakichś błędów, nie dociągnieć, bo to nie o to chodzi w tej grze. To jest gra, studia, które zakończyły już swój żywot. Po prostu koniec, kropka. To był ich ostatni tytuł, to było uwieńczenie ich całej pracy i więc jest po prostu... pięknie. Musisz czasami spojrzeć na to też z innej strony. Nie możemy cały czas, wiesz, mówić, że kurde, a to było źle, a to było źle. Ludzie na tym zakończyli i zrobili naprawdę dobrą robotę. Tak jak mówiłeś parę set odcinków temu, chciałbyś, żeby tak się coś kończyło. I właśnie tak się skończyło, więc teraz kurwa na to nie gadaj.
O, dobrze. Dobrze, więc mamy piękne podsumowanie The Saboteur, czyli gry, która tak naprawdę jest bardzo podobna, ale mimo wszystko strasznie, strasznie różna od takich tytułów jak na przykład Just Cause albo Mercenaries 2, bo ja właśnie te dwa tytuły aktualnie chciałbym porównać, czy też jakoś przypomnieć naszym słuchaczom, czy też wideosłuchaczom. Więc oprócz tego, że The Saboteur prezentuje podobny model gameplayowy, tak też Just Cause oraz Mercenaries 2 robi coś całkiem podobnego. Just Cause to jest gra, która tak naprawdę, gdyby na nią spojrzeć, jest taką zwiedzajką. Tam w odróżnieniu od The Saboteur nie ma jakoś specjalnie rozbudowanej fabuły. Wszystkie scenki, które robimy, są strasznie przerysowane i tak naprawdę, jeśli podkładamy jakiś ładunek, to on wybucha tak, jak ma bomba atomowa i to wszystko po prostu ma wyglądać, to ma mieć pierdolnięcie, to ma wyglądać tak... po prostu tak jakby wręcz wyjęte z jakiejś kreskówki. I tutaj nawet możemy to porównać, z tym... Właśnie, wiesz. Więc struś pędzi wiatr i tak dalej. Oprócz tego, że nasza główna postać posiada też spadochron i taki haczyk, który może skalować różne góry i poruszać się po tej mapie i planszy, to oprócz tego do dyspozycji oddane nam zostaje mnóstwo środków transportu. I ostatecznie samo pokonywanie odległości z punktu A do punktu B, żeby wykonać jakieś zadanie, jest przyjemnością. I ja wiem, że The Saboteur zamyka się w zupełnie innych takich gameplayowych momentach. Natomiast Just Cause tak naprawdę nigdy nie oszukuje, że ma tą fabułę i na pewno jest grą zupełnie różną, ale też grą, przy której można się po prostu rozluźnić. I ona nagradza ciebie za to, że robisz rozpiździel, dlatego że masz typowy wskaźnik chaosu i ten wskaźnik chaosu po prostu rośnie w miarę tego, jak ty niszczysz wszystkie tam rzeczy, drzewa, wysadzasz budynki, nie wiem, podkładasz bomby pod jakieś stacje paliwowe i tak dalej, i tak dalej. I ostatecznie robi się z tego całkiem przyjemna gra, która jest luźna, która cię tak naprawdę, nie wiem, nie oszukuje, nie wymaga, nie śledzi, która po prostu mówi, słuchaj, jestem taka i taka. I to jest o tyle dziwne, że wy mieliście kontakt z pierwszym Just Cause.
Niestety.
Chyba, właśnie. I chyba
ja nie.
Mamy podobne zdanie na ten temat. Gra była beznadziejna.
Znaczy... Tak. Ale ona była po prostu... To jest teraz, rzadko używam tego słowa, ale teraz go użyję.
Nie była zajebista.
Nie była zajebista. Gra była głupia. I teraz to jest dla mnie nie do pomyślenia, że dzisiejsza czasa gra może być głupia, ale ona po prostu była głupia na tak wielu poziomach. Poczynając od po prostu niedorzecznej fabuły, która nigdy nie miała mieć ani krzty sensu. Mm-hmm. Ale przez gameplay, w którym my wskakiwaliśmy na dach samochodu, jak my na nim staliśmy i tam jechał człowiek spanikowany w środku, mogliśmy sterować tym samochodem, wykrzywiając się na boki. Więc... teraz my mogliśmy z tego rozpędzonego samochodu wyrwać tego cywila, stać na dachu i dalej tym samochodem sterować. Nie rozumiem, po prostu niż komprendę. Nie rozumiem, ta gra była głupia.
Wiesz co, ogólnie chyba sam pomysł na Just Cause był takim jakby testem i to też trzeba tej grze przyznać, że Just Cause 2, czyli druga część, porzuciła bardzo, bardzo wiele rozwiązań i mechaniki z pierwszej części. Tak naprawdę to dwójka jest ubożałą wersją jedynki, tylko że po pierwsze wygląda lepiej, jest też chyba lepiej zrealizowana, ale właśnie przez to, że porzuca tak wiele rzeczy, gra się w nią przyjemniej.
Teraz jak ja grałem w demo Just Cause 2, to od razu zobaczyłem, jak płynnie się poruszać i ile frajdy mi sprawia właśnie tylko to robienie z rzeczy pobocznych, ponieważ tam nikt cię do niczego nie zmusza, tak naprawdę. Masz całą wyspę dla siebie, wysadzaj, co ci się żywnie podoba. Jakby ta płynność wycofywania się z tych sytuacji, tych zagrożeń sprawia, że gry teraz stawiają na realizm. Tak samo filmy, tak? Że mamy Jasona Bourne'a, który już nie jest Stallone, który biega z grabinem pod biodrem. A tu pojawia się gra Just Cause, w której jesteś tym koksem, masz tą przewagę nad nogami i pływasz. Ty, to jest balet. To jest balet ognia i krwi. Po prostu wprowadzasz tych przeciwników w pułapki swoje, łączysz ich z beczkami, wysadzasz to, uciekasz, minujesz i na koniec uciekasz samolotem bojowym, żeby przeskoczyć do helikoptera w locie. Mój mózg nie jest w stanie pojąć po prostu ilości eksplozji naraz w tej grze i to jest naprawdę świetne, że gra po prostu może ci sprawiać frajdę. Kropka.
Tak. Najfajniejszą rzeczą jest w tym jeszcze to, że granicą jest tylko twoja wyobraźnia i to pewnie od niej teraz rozwiniesz. Że możesz zrobić wszystko w tej grze tak naprawdę.
Możesz zrobić na pewno...
w jego wejdzie.
Może na pewno zrobić bardzo dużo rzeczy. Ja nie wiem, czy granicą jest tylko i wyłącznie moja wyobraźnia, ale powiem ci inaczej. Nawet jeśli ta gra ma jakieś ograniczenia, to mi dziką frajdę sprawia, wzbicie się samolotem bojowym na maksymalną wysokość, jaką tylko się da i po prostu tak zwany free falling, czyli wykonywanie jakiejś akrobacji, kiedy spadam w dół, dlatego że ta gra jest trochę podobna do tego tytułu, o którym mówiliśmy wcześniej, czyli pierwszego Crysisa, który chyba jako pierwszy pokazał tak fajnie i angażująco przedstawiony właśnie freefall, czyli kiedy cały czas spadamy i jesteśmy w stanie wykonywać te piruety i w ogóle gra to zauważa też. Więc w Just Cause 2 możesz to robić, możesz w trakcie lotu właśnie tak jak mówił Blady, przeskakiwać od jednego pojazdu do drugiego pojazdu, w ogóle jest jakiś bar zawieszony chyba kilometr nad ziemią, do którego też się możesz dostać. Misje angażują tyle rzeczy, że to jest po prostu, to jest aż za dużo. I ja myślę, że to jest właśnie przykład tego tytułu, który w odróżnieniu od Saboteur jest znacznie prostszy, ale sprawia dużą przyjemność. I łącząc ten tytuł tak jakby z kolejnym, możemy powiedzieć, że Mercenaries 2 był podobną grą. Nie sprzedał się tak dobrze chyba jak Just Cause 2, chyba też z racji tego, że nie wyglądał tak dobrze i nie był aż...
No bardzo źle powiedz, nie bójmy się tego
delikatny. Nie był aż taki brzydki, ale był na pewno, nie był tak dobry. Nie było czegoś takiego, że lecąc samolotem mogłeś obserwować zachód słońca, który po prostu ci się podobał. Mercenaries 2 była grą, która chyba jako pierwsza i na tak dużą skalę implementowała model zniszczeń budynków i mogliśmy niszczyć całe bloki mieszkalne i miało to sprawiać frajdę i mogliśmy wybierać między jedną z trzech postaci, którą mieliśmy sterować, a nawet uczestniczyć w rozgrywce kooperatywnej razem z naszym znajomym. Tyle tylko, że w całym tym założeniu okazało się, że Mercenaries 2 tak naprawdę tej frajdy nie sprawiał na długi dystans i dużo ludzi się na tym przejechało. Też ja. I jeśli wy macie coś do dodania, to bardzo proszę, dlatego że ja po prostu mogę powiedzieć, że Mercenaries 2 można zobaczyć, można pograć, ale ta gra po prostu nie ma tego czegoś.
Ja może nie grałem wiele w Mercenaries 2, więc o ile pozwolić, to chciałbym tak zwięźle wysunąć taki wniosek jakby z tych trzech gier, o których teraz wspomnieliśmy, taki i zawiesić go wysoko nad nami, żebyśmy go zapamiętali. Co ty na to?
Dajesz.
Można zrobić dobry sandbox. Naprawdę można. Wystarczy się postarać. Jeżeli spojrzymy na takie gry jak GTA, właśnie wspomniane Mafia 2, to sandboxy nie są. Rzucenie nam po prostu dużego miasta i sporadyczne rozsypanie w nim kilku misji pobocznych, oprócz wątka głównego rozdzielonego przerwami na herbatę, naprawdę nie wystarczy, żeby nazwać gry sandboxem. Ale jeżeli przyłoży się do niego, sprawi, że nam będzie zależało, że będziemy chcieli sami z siebie kombinować, że będziemy szukać jakby dodatkowych opcji i za każdym razem z uśmiechem odkrywać, że rzeczywiście możemy zrobić to, co sobie zaplanowaliśmy, to gra się stanie właśnie wtedy tym, czym ma być w założeniu i w tłumaczeniu, piaskownicą, miejscem, gdzie po prostu wchodzimy, żeby się zabawić, bo w grach naprawdę nie o to chodzi, żebym ja się użalał nad Niko. Ja po prostu chcę, żeby gry dawały mi tyle frajdy, co dało mi Sabote, i błagam los, świat, żeby dał mi kiedyś drugą grę, która będzie tak wspaniała i będzie miała czas i budżet, żeby być w pełni ukończoną grą.
Mm-hmm. Ja jestem szczerze powiedziawszy na tyle zmotywowany tym, co wy mówiliście o The Saboteur, że ja tą grę kupię i ją sprawdzę. I być może się podzielę już za niedługo jakimiś opiniami. Ja chciałem tylko dodać, że tak jak powiedziałeś właśnie o sandboxie i że można zrobić dobry sandbox, ja chciałem dodać też, że te sandboxy, tutaj może już wykluczając trochę The Saboteur, bo tak jak powiedziałeś, to jest gra, która jednak cię angażuje, która jednak bawi się twoimi emocjami w jakiś sposób, to patrząc na przykład na Just Cause 2, można powiedzieć, że to jest gra, która jest po prostu grą dla relaksu. I to jest piękne też, dlatego że ja bardzo rzadko widzę gry, które są grami dla relaksu, gdzie ja mogę uruchomić ten tytuł i po prostu się bawić, no najzwyczajniej w świecie, odpocząć przy nim. Polatać sobie po tym świecie, pooglądać ten zachód słońca i cholernie mieć z tego radość czy jakieś zadowolenie i po prostu tyle. Okej, kolejnym naszym tematem jest Driver San Francisco. Ktoś pamięta Drivera? Ja pamiętam SpaceXa. Ale oprócz tego, że ja pamiętam Drivera, jest jeszcze jedna osoba, która z Driverem miała historię. Miała z nim jakieś powinowactwa, miała z nim jakieś, nie wiem, jakieś romanse, wzloty i upadki ich znajomości. I teraz ta osoba chciałaby bardzo powiedzieć, jakie uczucia budzi w nich. Znaczy w nim Driver San Francisco i już prawdopodobnie domyślacie się, o kim mówię.
So there's been a new trailer released for the game. It showed us a lot of great things to find in it. However, these things are really crappy. Why this is so lame, I'm not sure.
Okej, więc takim głosem wita nas, oczywiście bardzo mi się nie udaje ów akcent, prezenter w trailerze Sun Driver San Francisco, tak, tytuł, Driver San Francisco. Tak. I teraz ów prezenter, czarnoskóry z natury i przerysowany w głosie, informuje nas o tym, jakie to wspaniałe misje będziemy mogli wykonywać w nowym driverze. Nie obchodzi mnie to. Zacznijmy od tego, że fabuła nigdy nie była mocną stroną serii i w jedynce, mimo że ją, tak jak ogólnie wszystkie słowa, które użył Odin w porównaniu te romanse, wzloty, tak. Po prostu tak. Pierwszy tak. Driver tak. Więc żaden moment w driverze pierwszym nie sprawił, że pomyślałem, ten Tanner, ależ to jest wspaniała główna postać. Nie była. Nigdy nie był i mnie nie obchodził. On był po prostu samochodem, którym ja musiałem prowadzić i niczego więc nie potrzebowałem. Czemu więc ktoś za wszelką siłę, na wszelką... Nie umiem słów budować.
Tłumacz! Zdania masz budować, nie
słów. Tyle lat studiów na marne, no nie umiem ciągle budować. Tak. A więc mamy tą postać i ktoś nam próbuje wmówić, że będzie ciekawy wątek, że będziemy rozwiązywać jakieś zagadki. Dobrze wiemy, że to nas nie będzie obchodzić, że będziemy mieli ogromne miasto dyspozycji i zadanie do wykonania. Ale co z tego, jeżeli ten trailer nie umie mi tego pokazać? On mi pokazuje rzeczy, które ja widziałem wszędzie. On pokazuje mi rzeczy, które są na razie niedorobione.
Mówisz jak hejter, no dosłownie.
No tak, ale
oni oczekują ode mnie, że ja powrócę po latach z noszenia drivera dwójki i trójki, w którą naprawdę próbowałem grać, nie da się. I oni po tym czasie mi pokazują taki trailer, gdzie jakiś przerysowany gdzie osoba natury afroamerykańskiej pragnie mnie zainteresować tą grą w tak nudny, tak oczywisty sposób. To jest obrazem mojej inteligencji albo jej resztek. A więc co mamy w grze? Mamy zadania po stronie prawa, czyli pościgi. Fajnie, nic nowego. Mamy ucieczkę przed policją. częścią. Fajnie, nic nowego. Mamy zbieranie znajdziek, które są porozsiewane po całym mieście. Że co? Znajdziek? Proszę was, gwiazdki w driverze, skakanie po platformach.
Bombki do rozstrzelania.
Ja nie mogę uwierzyć, że oni myślą, że to jest dobry pomysł. Zbieranie gwiazdek po mieście. No sorry. I w tym całym trailerze, który trwa chyba 5 minut i przez cały jego czas nasz narrator utrzymuje ten swój głupi głos i myśli, że jest ciekawy. I kiedy już zbieramy się tam do 5 minuty i damy, że wszystko się wytacza z nas i to całe zło się wytacza na skórę. Jest jedna fajna rzecz w grze, będzie można jakby odtworzyć najsłynniejsze pościgi filmowe z, jakby na przestrzeni Hollywood, co jest całkiem fajnym pomysłem, ponieważ no wszyscy lubimy Bullet, prawda? Tak. I jestem ciekaw, jak oni odtworzą te ciekawsze pościgi. I przypomnę teraz o małej grze, małej Stuntman Ignition. Bardzo lubiłem tą małą gierkę, była ciekawa i zgrabna i wybuchały rzeczy, kiedy się jechało samochodem. Nieważne, wracając. Driver tym trailerem mnie w ogóle nie przekonał. I teraz ja ciągle mam resztki uwagi, ponieważ wiesz lub nie, jeszcze nawet po Driverze trójce jeszcze miałem gdzieś tam wiarę, że Driver powróci, że ja znowu będę mógł wejść w zakręt tym ogromnym, tłustym samochodem, który nie umie skręcać, który zgubi kołpak, kiedy ja się wtoczę na krawężnik, pieszy odskoczy na bok, a ja będę w pościgu i żeby jeszcze raz czuć właśnie to, co czułem grając w jedynkę. Ja ciągle w to wierzę.
No dobrze, a słuchaj, bo mówisz, że grałeś. Ja akurat patrzę na to zupełnie takim świeżym okiem, bo nie wiem, jakoś wcześniej mnie te drivery, jedynka, dwójka i ta trójka, o której mówisz, nie interesowała zupełnie. I ten driver, tak powiem ci, nawiązuje troszkę do takiej bardzo starej gierki, która graficznie nie wygląda fajnie, a była jednym z pytań konkursowych Single Shocka, czyli Starsky & Hutch. Jak myślisz, dlaczego był na początku pokazany Ford Gran Torino? Żeby właśnie troszkę do tego nawiązać, moim zdaniem.
Ja myślę, że nawiązanie jest przypadkowe, ponieważ czy pokazano nam gameplay właśnie taki jak w Starsky & Hutch? Nie. Pokazano nam, że będzie partner, fajnie, ale w każdym filmie o glinach i działającym pod przykrywką kolesiu zawsze jest partner. I zawsze koleś działający pod przykrywką ma super samochód.
I partner w końcu ginie i ty potem musisz jakoś, wiesz, revenge i tak dalej. Już.
No nie, ale słuchajcie, no gierka... Okej, odchodzi trochę od tego, co mamy teraz, bo teraz mamy albo właśnie samochodówki, przepraszam, w stylu Forzy, w stylu Need for Speeda, w stylu, no GTA, nie można tego tak powiedzieć, no bo GTA nie jest tak naprawdę samochodówką, tylko to jest sandbox. I jest to coś dziwnego, jest to zupełnie inny tytuł, który właśnie wraca trochę do tych starych trybów właśnie Cops and Robbers i tak dalej. Może coś, co było w Burnout Paradise, może trochę coś, co było w Midnight Club LA, ale to może być naprawdę ciekawe i jeżeli od razu tak będziemy to wszystko skreślać, to no nie wiem, nic z tego raczej nie wyjdzie.
No bo ale nie okłamujmy się, rynek gier teraz zatacza pełną pętlę. Naprawdę, teraz wszystko są remake'i, odświeżenia, HD i powtarzanie, rebooty, bo teraz wszystkie serie były tak ciekawe, że czas je teraz odpalić od nowa. Ten Lara Croft po raz czwarty od nowa zaczynamy. I ty mi mówisz, Starsky & Hutch, że nawiązania, fajnie, ja bardzo lubiłem Starsky & Hutch i nawet grałem go na PlayStation i teraz ciekawostka, można było grać tak, że jeden gracz jeździ za pomocą kierownicy, a drugi gracz strzela z lightguna. Wiesz, jakie to byłoby świetne, gdyby teraz w tym driverze oni to dali? Coś takiego? Że jeden steruje, a drugi strzela z jadącego samochodu. Przecież to byłoby super. Czemu oni nie pokazali takie rzeczy? Czy oni mają pomysłu naprawdę?
Ale myślisz, że to będzie?
Ja bym chciał. Ile ja bym dał, żeby coś takiego było? Naprawdę. Bo ja chcę, żeby driver powrócił. Ja naprawdę tego chcę. I to jest, no, nikt mnie o to nie podejrzewał do tej pory, więc kolejna karta o mnie. Tak, chcę, żeby driver powrócił. Więc jeżeli to będzie coś takiego, no stary, ale okej. Starsky, Hutch, Banks and Robbers. Co jeszcze widzimy w tym trailerze, Cian?
No, wyścigi, no właśnie te takie typowe, jakby to ładnie nazwać. Możesz jeździć bokiem, nie? Możesz robić power slide. No kuźwa, jedziesz samochodem amerykańskim, to jak masz skręcać normalnie?
Jak masz skręcać? Dobry
pytanie. Znaczy wiadomo, że amerykańskie samochody to są bardziej wyścigi łodzi niż tego, niż...
Skręcać?
Tak,
amerykański samochód?
No ale...
Co tam jeszcze? No jest parę tych trybów śmiesznych tak naprawdę.
Ale każdy z nich już widzieliśmy. To jest nic nowego. Nie linowi.
Właśnie. No ja tutaj dodam coś od siebie. Nie jestem pewien tak naprawdę, co mam myśleć o tym tytule, dlatego że z jednej strony wiem, że na E3 zebrał bardzo pochlebne opinie i szczególnie od ludzi, których darzę jakimś zaufaniem. Ale z drugiej strony to, co widzę na gameplayu, no właśnie nie wiem, to wygląda jak odświeżone GTA 4. I teraz pytanie, gdzie kryje się haczyk? Dlatego, że ta gra wygląda w ten sposób, różni się troszkę, ale ogólnie taki look and feel jest bardzo podobny. I teraz gdzie jest haczyk? Gdzie tak
nie
naprawdę
wysiadasz z samochodu.
Się... Okej, okay, ale gdzie tak naprawdę znajduje się ten punkt, w którym on jest w stanie wybudzić z ciebie jakiegoś takiego gracza i zmusić cię do zakupu tego tytułu, tej gry? Gdzie on jest? Bo ja go na razie nie widzę. I tak jak mówi Blady, na razie to wszystko widzieliśmy. Ale Cialny ma też rację, że jeśli będziemy wszystko z góry skreślać, no to w tym momencie, no co, no pozostaniemy tak naprawdę snobistycznie jak Krajtek, nie?
No dokładnie. A słuchajcie, a wyobraźcie sobie właśnie taką pseudo samochodówkę w stylu sandbox, gdzie masz jakąś główną fabułę, tak jak właśnie oni mówią cały czas o tym, że jest ten Jerry Hall i trzeba go powstrzymać, bo robi burdel w mieście, oh my god, oh my god, oh my god. Ale możesz robić sobie tam inne rzeczy, ale nie zapominaj o tym, że Jerry Hall robi burdel w mieście, oh my god, oh my god, oh my god. Ale możesz robić też inne rzeczy. Czyli to jest taki jakby pseudo sandbox, ale jest fajnie. Więc spójrzmy na to też z innej strony. Nie porównujmy tego do GTA, gdzie masz główny wątek fabularny, ale możesz robić pierdolion innych rzeczy naraz i ludzie do ciebie dzwonią, cię wkurwiają i ja pierdolę.
Niko! My cousin! You wanna go! Nie.
Dokładnie. Tylko wyobraźmy sobie właśnie taką grę, gdzie właśnie mamy samochodówkę, gdzie mamy jakąś właśnie specjalną fabułę, ale możemy sobie robić różne inne rzeczy, nie tak jak w GTA, bo żaden chuj do nas nie dzwoni i nas nie wkurwia co 5 minut, nie obraża się na nas i tak dalej, gdzie nie mamy możliwości wychodzenia z samochodu, tylko przelatujemy cudnie między samochodami, co jest realizmem pełna klasa, ale to już zostawmy. Więc słuchajcie, może wyjść z tego coś fajnego.
Dobrze, więc wydaje mi się, że tak naprawdę wszyscy w troje mamy bardzo podobne założenia, mamy bardzo podobne oczekiwania. Każdy z nas chciałby, żeby ten tytuł okazał się dobrym tytułem, dlatego że na rynku powinno pokazywać się jak najwięcej dobrych gier. I życzmy tego driverowi, obojętnie jak teraz wygląda i obojętnie, czy Blady widzi w tym taką, a nie inną grę, czy ja widzę w tym taką, a nie inną grę, czy ty, Cialny, na przykład widzisz właśnie wypełniacz tej luki. Życzmy tego, żeby driver okazał się w porządku, żeby okazał się dobrą, interesującą grą i przejdźmy dalej.
Okej, okay, odeszliśmy od tematu drivera z San Francisco tylko po to, żeby na chwilę do niego wrócić, ponieważ driver UF będzie wydany z ciekawostką zwaną Online Pass. Co to jest? Dowiedziałem się tyle co od Dina, tyle co od Cialnego. Uderzyło mnie to nagle jako konsolowca i zupełnie nie wiem, o co chodzi. I teraz chciałbym wiedzieć, żeby mi wprowadzili, jaki to ma związek z Ubi, ich przyszłymi grami Ubi, czy to nie będzie miało wpływ, czy nie, co się dzieje i jaki z tym ma związek flanelowy papierek.
Mogę?
No dobrze, mów.
Online Pass. O co chodzi? Otóż Ubi stwierdziło, że bardzo dobrym pomysłem będzie zgapianie od starszego brata, jakim jest Electronic Arts. Od starszego brata, który jest już na tyle duży, że chyba nie jest w stanie zobaczyć swojego małego papierka, bo jest po prostu za duży i już chyba nie troszczy się zbytnio o graczy. Czemu? Dlatego, że wprowadza coś takiego właśnie jak paszport. Co to jest? Ktoś może zapytać. Otóż jest to coś, co tak naprawdę rejestruje naszą grę, ale tylko i wyłącznie jeden raz. I jeśli chciałbyś później sprzedać tą grę albo kupić używaną grę, to niestety będziesz musiał ten paszport wykupić ponownie w specjalnym takim stoisku czy w specjalnej usłudze online. Ubi postanowiło zrobić podobnie od właśnie wydania drivera. I teraz to jest o tyle przykre, szczególnie dla graczy konsolowych, dlatego że ponoć na PC-cie to ma się nie pojawić, co jak znam życie się jeszcze zmieni kilkakrotnie. Ma się pojawić to na konsolach i ma kosztować $10 amerykańskich. I jeśli kupiłeś sobie jakiegoś używanego Assassin's Creed'a na przykład i ten klucz ci działał i zarejestrowałeś sobie grę, a system wykrył, że ktoś wcześniej rejestrował się na ten klucz, no to niestety... Czeka cię wydatek $10 i myślę, że tutaj chyba wszyscy możemy powiedzieć, że to jest bullshit.
Ale why? Po prostu, czy oni, im jest mało kasy?
Nie wiem.
Po prostu, ja nie rozumiem.
Ja wiem.
To jest tak, hej, wiecie co? A więc mamy to Ubi, które wzrosło jakby na fali popularności Assassin's Creed'a i paru takich gier jak Rainbow Six niedawnymi laty i teraz naprawdę nasz PR trochę spadł, ale wiecie co? Strzelimy sobie w stopę.
Nie
rozumiem ich mózgu. Ich mózg jest dziwny i EA to jest w ich stylu. To jest naprawdę w ich stylu. Oni mogli jakby ocieplić swój wizerunek, ale to jest tak jakby, no... no sorry, no nie ocieplisz wizerunku EA na długo, bo my wiemy, że oni nadal są tym molochem i potworem i teraz nam to pokazują. Ale Ubi? To nasze małe Ubi? No naprawdę, no to tak. Mnie boli.
No już nie takie małe.
No już nie takie małe. Słuchajcie, ja wam dokładnie powiem, o co chodzi od samego początku. Wszystko wzięło się przez właśnie
firmy w Stanach.
Tak. Przez firmy w Stanach typu GameStop, Best Buy i tak dalej, którzy zaczęli po prostu zarabiać, powiedzmy, dodatkowo na używanych grach. I wiecie, no, jeżeli wy byście byli wydawcą, mielibyście jakąś tam, nie wiem, super grę, no załóżmy, że niech to będzie ten Need for Speed Most Wanted, w którym to już było, znaczy nie Most Wanted, tylko Hot Pursuit, i wiecie, macie jedną wysyłkę do sklepów, załóżmy, nie wiem, tam ile, 200 sztuk, i potem już w ogóle do tego sklepu nie wysyłacie, bo wiecie, ktoś skończył, oddał, ktoś kupił następny i tak dalej. Wy już nie macie z tego kasy jako wy, jako EA, powiedzmy, tylko właśnie sklep, czyli właśnie ten GameStop czy Best Buy i tak dalej. I właśnie przez to, że zaczęło się właśnie takie oficjalne, powiedzmy, obroty w sklepach dużych, tym, no jej się wkurzyło i powiedziała: ej, no halo, halo, my tutaj tracimy kasę. Tracimy kasę w tym względzie, że jej nie zarabiamy po prostu dodatkowo, bo raz wysłaliśmy te 200 sztuk i co? I kurwa, magazyn leży, nikt już więcej nie zamawia, bo każdy sobie kupuje używki. Oni na tym zarabiają, a my co? Dlatego właśnie dali ten online pass, który miał być tylko do gierek online'owych, że jeżeli tego nie wykupisz, możesz grać tylko offline, żeby było sprawiedliwie i tak dalej, i tak dalej. I no okej, kosztowało to $10, czyli ten 800 Microsoft Pointsów, a na przykład w Alice Madness Returns, która jest naprawdę świetną grą, ale nie jest grą w ogóle online, zrobili coś takiego, że dodali pierwszą Alicję za te właśnie 800 punktów i paręnaście achievementów. Do niej warte akurat tamte 100 G. Jeżeli komuś zależy na tym, żeby mieć calaka, za przeproszenie musi zapłacić $10 po to, żeby zrobić sobie calaka na pewnej grze. I to już jest, no, i bezczelne, i przyjemne tak naprawdę, bo przyjemne, fajnie, dostajemy drugą pełnoprawną grę, którą też gramy, no, dobre 16 godzin, ale, no, jeżeli gra nie ma online'a, to czemu nazwać to online pass?
Ta sytuacja robi się coraz częstsza, że coraz częściej, kiedy kupujemy grę, tak naprawdę nie dostajemy pełnego produktu, jakim mogą być jakieś dodatki na samym początku. Ja też nie rozumiem sytuacji, w której na przykład będę instalował Mass Effecta na innym komputerze i dostanę wiadomość, że na przykład ten kod już został wykorzystany. I ja na przykład chciałbym zapytać w tym momencie, dlaczego? Przecież ja kupiłem tą grę, chcę w nią zagrać po 6 miesiącach, ale teraz już nie mogę dostać tego samego, co na początku. Dlaczego? Teraz inna sytuacja. Dlaczego kupując grę, która jest używana, nie mogę dostać tej pełnej gry? Czemu nie mogą mi czegoś ograniczyć, na przykład w postaci jakiegoś stroju? Okej, okay, to bym...
Dlaczego?
Ja wiem dlaczego. Ja doskonale rozumiem to, co powiedziałeś. Ja widzę z punktu ekonomicznego i z punktu widzenia dewelopera, że to jest sytuacja, która może pomóc studiu wyjść z tarapatów finansowych i też bardziej, nie wiem, zintegrować swoją własną dystrybucję, a odciąć tą dystrybucję, którą robią właśnie sklepy z grami używanymi. I to jest jak najbardziej okej z punktu widzenia marketingowego, ale z punktu widzenia gracza, to co powiedział Blady, i to chyba, co my wszyscy, z czym my się wszyscy zgadzamy, to jest po prostu bullshit. Dlatego, że ja bym na przykład chciał w tym, powiedzmy, że sobie kupiłem Assassin's Creed Brotherhood i gram sobie w multi i jest fajnie, ale nie kupiłem tej gry jako oryginalna, dlatego, że kosztuje po prostu za dużo. Czy jestem właścicielem gry? Jestem właścicielem gry, przecież wydałem za nią pieniądze, mam rachunek nawet, mogłem dostać od kogoś, kto ją wcześniej kupił, może nawet ta gra nadal jest na gwarancji i nie mogę grać w multi.
Znaczy, słuchajcie, tu chodzi o to, że na przykład EA czy Ubisoft właśnie, to są duże firmy, którym bardziej zależy na kasie niż na graczu. A CD Projekt Red, właśnie nasz cudny polski, mówi sobie tak: nam nie zależy na pieniądzach, bo wiemy i tak, że skoro ludzie zrobią, znaczy skoro ludzie zauważą, że jesteśmy w porządku, i tak czy siak tą grę kupią. I tak czy siak ta kasa będzie. Nie musimy im pokazać, że jesteśmy chamami, że będziemy im coś blokować czy zabraniać i tak dalej. Oni będą wiedzieć, kurde, właśnie tak jak mówiliście, oni są w porzo. Jeżeli ktoś jest w porzo, no to sorry, no dajemy mu zarobić, prawda?
Prawda. Tak, prawda.
Dobrze, więc to właściwie tyle, co mamy do powiedzenia. Możecie się z nami nie zgadzać, możecie się z nami zgadzać. Czekamy na wasze komentarze, dlatego że sprawa jest tak naprawdę no przykra. Jeśli ktoś z was ma tego Assassin's Creed'a, kupił go używanego, no to niestety nie pograłeś w multi. I ogólnie rzecz biorąc, wiele rzeczy się może popsuć, ale to nie koniec informacji o Ubisoft, dlatego że w poprzednich podcastach...
A zróbmy Pararapapa i przejdźmy przez Pararapapa.
Dobrze, więc przechodzimy przez Pararapapa. Okej, więc wracamy do Ubisoftu i tak jak powiedzieliśmy 1000 podcastów temu, będziemy opowiadać o przyszłych produkcjach Ubi. I teraz z tych przyszłych produkcji wyselekcjonowaliśmy 3. Pytacie czemu 3? Bo tak, bo możemy. I wyselekcjonowaliśmy... No dobrze, no to 4, okej, okay, no to
nikt jeszcze nie powiedział Cialnemu, że Raven Kravitz to nie jest gra, ale kontynuuj.
Cicho być.
Więc mamy, uwaga, mamy Far Cry 3, mamy Assassin's Creed 3, mamy Future Soldier i mamy Raven Kravitz. I zaczynamy. Kto chce zacząć jako pierwszy, dlatego że tematów jest aż 4, a czasu coraz mniej.
To ja szybko o Far Cry'u, dobrze, bo ja będę mówił tak średnio, żebyś ty mógł mówić bardzo dobrze, ponieważ teraz powiedzmy słuchaczom, że przed podcastem Bizon nie wiedział o Far Cry'u trzecim nic. On wiedział, widział jak wygląda mniej więcej okładka, tak, czy logo,
Widziałem jakieś screeny.
I wtedy zobaczył gameplay. Zobaczył go, oniemiał, obejrzał drugi gameplay, oniemiał wtórnie. Ponieważ trzeba oddać im, że prezentację zrobili ładną Far Cry'a trzeciego. Teraz jest zacinka, w której blady już powinien przejść do narzekania, ale jeszcze coś dobrego powie. Widzimy poprawę grafiki, widzimy o wiele fajniejszy teraz setting, ponieważ ja wolę dżunglę ponad Afrykę. Widzimy dość sprawnie wykonany cover system, o którym mam nadzieję ty rozwiniesz odinie wraz z innymi superlatywami. Dlatego, żeby jakby pozostawić te fajne rzeczy w stylu aparat, maczeta, nie mówiąc o nich, o tym jak wygląda kałach fajnie, jak oteksturowanie jest wspaniałe, o świetle, nie będę o tym mówił. Skupię się na tym, co jest złe, a nie na tym, jak płynnie przechodzi się przez walki.
No i zabiera mi tematy, no ewidentnie mi zabiera tematy.
No więc, co jest złego? Otóż gra jakby nie odwiodła mnie od bardzo złego posmaku, które miałem po Far Cry'u drugim. Mm-hmm. Otóż mi się bardzo nie podobało to, że tam główny zły był tym lekko skrzywionym, osadzonym w jakimś takim świecie super złym kolesiem, któremu wszystko się udawało i który jakby miał jakąś super ideologię. I teraz pierwsze co spotykamy, złego kolesia, który jest chory psychicznie, ma jakąś ideologię
znowu
i żyje...
ma ideologię, tak.
I już pierwszy zgrzyt, tak? On jest fajnie zagrany, ale on jest oklepanie zły zagrany, tak? To on nie jest odkrywczy, naprawdę. Jeżeli ktoś myśli, że to jest super, to jest okej, ale to nie jest coś nowego, ten koleś. Naprawdę nie jest. Oczywiście bałem się, że w tej grze open world, która jakby stawia na to, że możemy sobie podróżować gdzie chcemy, będziemy ograniczeni do skryptów, które jakby nam nie pozwalają wykonać zadań inaczej niż są twórcy. Pierwsze co? Wpadasz do wody, maszuj A, żeby z niej wyjść. No sorry. Jak? Przecież można było na tyle sposobów nas pozbawić w tej pokazówce, która jest pokazana na prezentacji, wolności jakby swobody poruszania się. Nie, mamy jeden skrypt, a my jesteśmy w niego wrzuceni chamsko. Co mi się dalej nie podoba? XP. W grze single player za każdy nasz czyn jest nam wyświetlane XP i ja bym to jeszcze kupił w Dead Island, że no, mamy jakby, no to troszkę jest jak Dead Rising, troszkę jak Left 4 Dead, no to dodajmy ten posmak, że te zombie to jest takie trochę oddalone od jakby tej rzeczywistości, że to my XP, ale w Far Cry'u, gdzie ja mam się wczuć w rolę tego reportera, który uzyskał wreszcie głos, o tym też nie mówię, pozostawiam Odinowi.
No nie, no nie mówisz. No.
Więc jeżeli weźmiemy tego gościa, z którym tam wreszcie możemy się zżyć, mamy w końcu fabułę, co też jest fajne, ja o tym nie powiem, że wreszcie możemy się z nim żyć. I damy w to XP, wyświetlające się nam punkciki, mam nadzieję, że to można wyłączyć, bo to mnie strasznie odciąga od imersji, użyjmy tego słowa po raz kolejny w podcaście. Odciąga mnie, psuje mi ten obraz świata i wad, koniec.
Okej, okay. Dobrze. Więc ja jestem osobą, która kiedyś zainteresowała się Far Cry 2 tylko po to, żeby Far Cry 2 odinstalować i powiedzieć sobie nie. Ale zauważyłem jedną rzecz, która się we mnie zmieniła po tym czasie, że Far Cry 2 na spokojnie i w ograniczonych dawkach to jest całkiem przyjemna gra. I Far Cry 2 to nie jest gra, którą można grać długo, dlatego że jest zbyt monotonna. Far Cry gra to nie jest gra, w którą można specjalnie inwestować swoje oczekiwania, dlatego że tych oczekiwań tak naprawdę nigdy nie zaspokoimy. To, o czym ty mówisz, czyli The Jackal, później okazuje się znacznie głębszą postacią i tutaj byłem bardzo, bardzo zdziwiony, dlatego że słuchając tych kaset, które są porozrzucane po całym tym pustkowiu, po jakim podróżujemy, po całej tej Afryce, którą przemierzamy, Można się dowiedzieć naprawdę bardzo takich filozoficznych rzeczy, których ja bym się po tej grze nie spodziewał. I jeśli sobie spojrzysz na jakąś Wikipedię, to na pewno bardzo wiele z tych taśm można przesłuchać na YouTubie i to jest naprawdę duże zaskoczenie, jeśli chodzi o ten tytuł. Ale, tak jak mówię, Far Cry 2 nie był grą, do której można przysiąść i grać w nią długo, dlatego że był zbyt monotonny. Był piękny był. Naprawdę, ja uwielbiam Far Cry'a za to, jak wyglądał. Uwielbiam zachody słońca, uwielbiam wschody, uwielbiam propagację ognia, uwielbiam to, że mogę jakby rozwijać swój wizerunek bohatera poprzez wykupywanie nowych broni, robienie tych misji, ale to mimo wszystko jest monotonne. Natomiast tutaj pojawia się trzecia część. I dla mnie to jest idealne rozwinięcie gry, do której ja na samym początku nie potrafiłem podejść. I którą potrafiłem jakoś sobie dawkować w, powiedzmy, czasie półtorej godziny na dzień. To jest idealne rozwinięcie tego i ja myślę, że ja będę w stanie w trzecią część grać już tak płynnie, bez tych przerw, dlatego że co widzimy? Najważniejsze, czyli bohater w ogóle coś mówi, jest fabuła. To jest ogólnie mindfuck, dlatego że w drugiej części ta fabuła, ona była tak naprawdę iluzoryczna i tam nie było. Ludzie mówili mniej więcej w ten sposób, dlatego że było zbyt mało miejsca. A teraz ludzie wypowiadają się normalnie, robią przerwy. Ja wiem, że ta grafika nie jest śliczna, ja wiem, że gestykulacja nie jest zbyt obfita, ale kurwa, przecież porównajmy to do drugiej części. To jest po prostu skok jakościowy bardzo duży. I ja wiem, że Far Cry 3 nie będzie tytułem, który będzie po prostu zrywał miejsce z półek, na przykład takim grom jak Deus Ex, albo Mass Effect, albo Bioshock. Nie, ale ja na pewno w Far Cry 3 zagram, dlatego że mamy tą fabułę, mamy bohatera, który coś mówi, mamy ten świat, który w tym momencie możemy naprawdę obserwować, bo w drugiej części oglądaliśmy ten świat tylko po to, żeby tak naprawdę z tego nie korzystać. Teraz widzimy, że możemy zauważyć pewne punkty, które są dla nas ważne, interesujące, gdzie możemy wykonać jakąś akcję, która potem wpłynie na rozbudowę, a poza tym mamy scenki, które wyglądają już zupełnie inaczej. To, o czym powiedziałeś, to wpadanie do wody, to maszowanie przycisku A, znajdź mi coś podobnego w drugiej części, co nosiłoby znamiona taki, nie wiem, jakby wpływu na gracza. Przecież lądujemy w wodzie, gdzie zaraz obok leżą trupy, które, no tak naprawdę to jest masakra dryfują jednej wioski.
Dryfują nawet.
Ale ty nie zrozumiałeś, co miałem na myśli. To jest ładne i fajne i klimatyczne. Tylko mi się nie podoba, że my jesteśmy tak związani w tym momencie, że jakby cały ten open world w tym momencie znika. I w jedynce też tak było, że nagle zostajemy wciągnięci do tego pokoju w hotelu w dwójce, że nagle jesteśmy potem wciągnięci do tego kanionu, że nagle jesteśmy wciągnięci po ten most.
Miało gameplayowe znaczenie, Blady, gdzie potem wybiegłeś z tego hotelu, wiesz? Far Cry był znacznie głębszą grą niż mogło się wydać, przynajmniej dwójka.
Ale ja to mu się nie udało mu pokazać tej głębi. To
ja
też jest błąd gry,
ja
jeżeli
wiem.
To
właśnie to i właśnie to mnie teraz, widzisz, bo ja jestem tak jak Cialny zna na pamięć Biblię Need for Speedów, tak ja w jakiś sposób jestem z Far Cry 2 zżyty przez to, że ja go odkrywałem. I no kurczę, no nie wiem, co mam więcej powiedzieć. Ja wiem, że ta gra nie jest dla każdego. I ja wiem, że ona się nie sprawdzi każdemu i nie wszyscy, którzy ją zainstalują albo kupią tutaj będą zadowoleni. Ale ja na pewno w Far Cry'a 3 się wyposażę. Mi się ta gra podoba. Nie muszę recenzować tego wszystkiego, dlatego że wy to prawdopodobnie w tym momencie oglądacie. Więc dziękuję, Aki. I to tak naprawdę tyle. I możemy przejść dalej, dlatego że tematów jest więcej. Ja jestem z Far Cry'a 3 bardzo, bardzo zadowolony i myślę, że to rozbudowanie, które widzimy w porównaniu z drugą częścią, jest naprawdę ogromne i ten świat bardzo się zmienia.
Mogę jeszcze takim słowem?
Ja.
Kiedy mówiłeś o ludziach, którzy ją kupią, nie wiem, czy ja pomimo tego wszystkiego, co powiedziałem, nie będę jedną z nich.
Bo...
I teraz wiem, że to jest takie budowanie, nie? Taki... Pewnie to się jakoś bardzo mądrze nazywa w pisaniu scenariuszy. Tak, otóż powód, dla którego mogę się tą grą zainteresować, jest to, że ja naprawdę umiem odrzucić wszystkie te wady, które wymieniłem jakby w swoim pojmowaniu gry i wyssać z niej to, co jest dobre. A gry z serii Far Cry, jak bardzo niewiele innych, potrafiły sprawić, że otoczenie, w którym przybywasz, staje się jakby pierwszym planem, że to tło wychodzi, że ty byłeś w dżungli w jedynce, ty byłeś na tej sawannie w dwójce i mam nadzieję, że teraz ten las równikowy, cokolwiek w trójce, znowuż mnie tak zachwyci, że te lepsza postać, robienie zdjęć, walki maczetą, sneaky gameplay, że to wszystko się złoży na grę, którą ja będę mógł po prostu chłonąć.
No, chłonąć na pewno, bo wizualnie wygląda to pięknie. W ogóle nic nie powiedzieliście o tym, jak to wygląda tak naprawdę wizualnie, tak według was. Z tego, co ja widziałem, a ja akurat z Far Cry'em też nie miałem zbytnio dużo wspólnego, oprócz jedynki kiedyś na PC-cie, ale to już są dawne czasy, więc olejmy. Wygląda to bardzo ładnie, cały ten efekt wody, te przenikanie, te łapanie typa, to już dawno widzieliście, więc mogę o tym mówić.
To nie może być ładne, dlatego że to nie jest w real time, więc sorry.
No tak, ale nie, coś w tym jednak jest, nie? Ja wiem, że ty żartujesz, no panie, daj pan spokój. I cała w ogóle fabuła, właśnie te wrzucanie do wody, okej, było to takie dziwne, ale było to właśnie też w tym coś takiego, że oh my god, przycisk mi się zaciął. Fajnie to wygląda, naprawdę tak bardzo przyjemnie i jest to czymś prawie innym, nazwijmy to tak, w FPS-ach. Mhm. Więc przechodzimy do... Ezio!
Editore! Wiecie co? Dawno temu była taka pani.
Żartujesz?
I ta pani pracowała, ponoć nadal pracuje.
Jak mogłaś mnie tak okłamać? No ja
pierdolę. Kobieta ta, Jade Raymond, kłamała. To zła kobieta była. Teraz gdzieś tam Gary myje na planie drugiej
dostępnej. Blady, oddałbym za nią rękę. I wiesz co? I
teraz byś kurwa nie miał ręki.
Teraz bym kurwa nie miał ręki.
Także kobieta ta prawiła nam, jaką to fenomenalną grą Assassin's Creed będzie. I teraz nie oszukujmy się, Assassin's Creed przyniósł nam wiele ciekawego. Przyniósł nam klimatyczną postać, klimatyczny czas, klimatyczne miasta, klimatyczny sposób poruszania się po mieście, tylko po to, żeby spierdolić pierwszą część, która była beznadziejna.
Sandbox.
Nieudany zupełnie. I
właśnie.
Wyprany z emocji, jakiegokolwiek związku. Ja miałem po prostu poczucie, że ja nie wychodzę, jak ten... Jak się nazywał ten Esmond? Desmond. Kiedy Desmond się łączył przez tą maszynę z tym światem i ja miałem wrażenie, że ona była zepsuta, bo ja w ogóle się nie czułem połączony z tym światem, gdzie się poruszał Altair. Także jest szansa jeszcze wrócić do tamtych czasów i coś naprawić, ponieważ tak w najnowszej części Ezio Auditore di Firenze będzie połączyć siły z nikim innym Altairem z pierwszej części i powróci do tych wspaniałych czasów templariuszy, mieczy i koni.
Kartel i teraz, koni?
Sorry, ja nie umiem liczyć, ale który to już Assassin's Creed, który nie jest trójką?
Czekaj.
Wiesz.
No bo było jedynka, fajnie, dwójka, fajnie, teraz Brotherhood, ale to nie jest jeszcze trzecia, nie jest?
Dwa, jedna, czwarta.
I teraz jest 2 i 3, 1 trzecia, tak? Leslie Nielsen, Naga Broń, ponieważ wychodzi kolejna część, która jeszcze nie jest trójką, ale już jest trochę nowsza.
3, 1 trzecia, nie jest trójką.
Co jest dobrego? Powiedzmy szybko, co jest dobrego. Jest szansa naprawić Altaira jeszcze, żeby dać mu gameplay, na który ten chłopak zasługuje, dać mu świat, po którym on się może poruszać i może nie będzie on steryjny, suchy i co on robi? Chce sobie zrobić krzywdę i inne głupie teksty na ulicach. Jest szansa naprawić Altaira, ale na Ezio jest już za późno. Ten koleś jest stary. Gramy z starcem. Ezio ma 50 lat, a mimo to śmiga jak koza i jest sprawniejszy niż nigdy wcześniej. Naprawdę Ubisoft nie wie, że ludzie się starzeją. Odin, widzisz to, jak on jest stary?
Tak, ale wiesz co, to nawet nie jest problem, dlatego że okej, on może mieć tą łapę jak Rico, czy tam ktokolwiek inny.
Ale wytłumacz łapę.
Znaczy, no łapa, no to jest łapa, która przypomina trochę Bionic Commando, że wystrzeliwujemy jakiś haczyk, który nas potem przyciąga w jakieś miejsce i możemy też angażować owy haczyk w jakieś egzekucje albo jakieś pojedynki. Niemniej, nie chodzi mi tutaj o haczyk, nie chodzi mi o łapę, dlatego że możemy jeszcze pewnie pogadać o tym długo i być może kiedyś nawet zrobimy jakieś spoilery podsumowujące całą tą serię, ale blady, bo ty znasz Assassin's Creed. Powiedz mi, czy ty widzisz dla tej serii jakikolwiek ratunek pod względem fabularnym?
Nie, ta gra jest naprawdę cienka jak barszcz.
Ona jest tak przegrana, jeśli chodzi o fabułę. Jeszcze pierwsza część, jeśli chodzi o fabułę. Ja naprawdę, jakbym się nażarł apapu i miał ogromną gorączkę, ja myślę, że ja bym powiedział, o kurwa, dobra, może być. Ale teraz już nie mogę tak powiedzieć i kurwa, no po prostu brak mi słów, no brak mi kurwa słów, jak ja pomyślę, że do tego mindfucku, który został już zbudowany, dojdzie znowu coś więcej, rozumiesz, bo oni nie mogą rozwijać tej historii, oni muszą dopierdzielić jeszcze więcej kontentu do tego, jeszcze więcej różnych bogów, jeszcze więcej różnych tajemnych świątyń i tak dalej, ja nie chcę w to grać z tego powodu. Ja nie wiem, jakie ja mam podejście do tego tytułu, ale on mnie po prostu odstręcza od siebie. On cuchnie jak trup, rozumiesz? A gameplay jest fajny, ale wtedy nie.
Ale Altair!
Ale wiesz, nie. Dobra, przejdźmy dalej.
Lećmy dalej, naprawdę.
Kolejnym naszym tematem, kolejną naszą grą jest Future Soldier. Jest czarny tak naprawdę.
Właściwie... O, jestem, no tak, ja jeszcze nie śpię.
Czarny, do it.
Ja jeszcze nie śpię. Okej. Ghost Recon Future Soldier. O czym ja będę głównie mówił? Blady, o czym będę głównie mówił?
O użyciu Kinecta.
Tak. Jest to chyba, znaczy no nie jedna z pierwszych takich gierek, ale jedna chyba z pierwszych FPS-ów, gdzie mamy użycie Kinecta, które nam tak naprawdę nie przeszkadza, bo możemy go w ogóle nie używać, a robimy to tylko, jeżeli chcemy się troszkę pobawić, czyli pomajstrować przy broniach. Jest to stary już filmik, ale jest on taki bardzo, bardzo przyjemny, bo możemy sobie łapać, znaczy machać łapami, nie łapać machami, żeby zmieniać sobie coś tam w tej broni, tak jak to było na przykład w innych tego typu tytułach, albo możemy po prostu powiedzieć sobie, zrób mi broń taką i taką,
przepraszam,
ostrzelność, zrób mi taką i taką, żebym w zwarciu, do walki w zwarciu, ty znasz te pojęcia, ja nie, panie, przepraszam cię bardzo.
Albo... To pozwól, że tylko ci wetnę, tak, że możemy modyfikować granatniki, możemy zmieniać lufę, dostosować na przykład a to precyzyjną, a to jakąś cięższą, żeby prowadzić ogień zaporowy. Jest tego, mamy kolimatory, mamy lunety przybliżające kilku wielokrotnie i najlepsze jest to, że możemy na bieżąco sprawdzać, jak ta broń się zmienia jakby w użyciu, bo możemy w każdej chwili po naszej modyfikacji ją złożyć, szybciutko wskoczyć na wirtualną strzelnicę, machnąć 3 razy, spudłować, ponieważ Kinect nie pozwala nam precyzyjnie strzelać i
nie
później wrócić.
Nie mów. Bo
czemu? Patrzę i widzę, że strzelanie w tej grze, przynajmniej na prezentacji E3, jest dziwne, ponieważ kiedy ja ostatni raz trzymałem karabin w rękach, nie strzelałem otwierając dłoni, machając, jak bym się bawił w żabki łapki.
Dobrze, ale to
panie,
na zasadzie
ale
tylko
jest...
i wyłącznie na potrzeby prezentacji. Nie kłóćcie się o
to. To jest tylko o to, żeby było pokazane, że też możesz coś takiego zrobić Kinectem, ale w życiu w grze nie będziesz tak strzelał. To jest tylko do pokazania trybu testowania i składania broni.
Future Soldier.
Ktoś zna poprzednie części i chce coś o nich powiedzieć?
Ja grałem w Ghost Recon Advanced Warfighter i już wtedy, kiedy Advanced Warfighter wyszedł na Xboxa, był uznawany za herezję. Tak razy psuła serię. Serię, która wcześniej jakby niewiele miała do powiedzenia, bo ja pamiętam je z PC-tów, to nigdy jej nie lubiłem za to, że w tej grze nie było broni. Nie widziałeś. Był celownik przed tobą. Miałeś udział podpisany, że teraz trzymasz w rękach M249. Jednym sobie spustość się pojawiły takie i mały pomarańczowy, prawda, piksel się pojawia na środku. Także ta seria nie była niczym, ale Advanced Warfighter natomiast był dość ciekawym TPP, który pozwalał nam dowodzić oddziałem, który pozwalał nam używać dość ciekawych broni, na przykład corner shota, czyli broni łamanej w pół z kamerą, dzięki której mogliśmy go postawić za róg i strzelać niczego się niespodziewającym Izraelom czy innym talibanom w twarz.
Oh my god. Dokładnie. I teraz oni rozwinęli to tak naprawdę, dodając tego już zakichanego Kinecta. I widzimy tak też pierwszą misję tak naprawdę. Widzieli wszyscy pierwszą misję, którą pokazywali na gameplayu?
Tak,
parę osób.
Z użyciem Cloaking Engage, tak?
Dokładnie.
Dobrze.
Fajne? Troszkę Crysis, okej. Ale fajne?
Nie, mi się nie podoba ten cloak, ponieważ w tym w Ghost Recon dla mnie chodziło o to, że jestem tym żołnierzem przyszłości i ta broń, prawda, corner shot już istnieje. Nawet ten w dwójce Advanced Warfighter był taki zdalnie sterowany pojazd opancerzony, który nam przewoził amunicję na polu walki. To było do kupienia. Ja mogę uwierzyć w to, że armia amerykańska pracuje nad małym pojazdem, który wygląda jakby go zaprojektował Jamie Heineman z Pogromców Mitów, który przynosi amunicję na polu walki. Ja to mogłem kupić. Ja mogłem kupić urządzenie na oku, które rozpoznaje ludzki kształt, ludzką sylwetkę. Ja to mogłem uwierzyć w urządzenie, które łączy się z kamerą termowizyjną na satelicie i w real time pokazuje ci, gdzie za na przykład namiotem się ukrywa wróg. Ale peleryna niewidka, naprawdę, w mojej grze wojennej, to jest dla mnie
absolutnie.
Znaczy, to nie jest gra wojenna już teraz.
Ja chciałem coś dodać. Pamiętacie? Nie pamiętacie, bo ja na pewno nie będę potrafił tego dobrze opisać, ale była jedna taka sytuacja i nie pamiętam, jak ta sekta się nazywała, gdzie... cholera, nie pamiętam jej nazwy. Może dołączę do wideokastu, ale tak czy inaczej oni się zamknęli, zabarykadowali gdzieś w jakimś stanie w USA i mieli popełnić zbiorowe samobójstwo, jednocześnie zabijając tych, którzy nie chcieli się podporządkować pod tą wolę i wdali się w ogromną bitwę między agentami FBI, gdzie naprawdę wchodziły bardzo grube kalibry w grę. I to, co było chyba najciekawsze z tego wszystkiego, może nawet zapodam linka do Wikipedii, to był fakt, że ponoć została użyta technologia właśnie maskująca, optyczna.
Ale ona już jest, ona jest już od 5 lat bodaj projektowana.
Właśnie, i właśnie chciałem o tym powiedzieć, że w real life experience czasami używa się takich rzeczy, więc...
Ale ona nie wygląda w tej grze tak,
ja wiem, że... Ja wiem, kupił. Tylko że to jest gra.
Ale to gra.
Ale to będziemy wszystko tak tłumaczyć? Wszystko
nie,
zawsze
nie,
można podpiąć,
nie,
bo
nie.
To jest...
Jasne, że nie, tylko patrz, ja się z tobą zgodzę... Ja się z tą zgodzę.
Chwila ciszy. Odnieś się do mną zgadza. No, okej. Okay.
Nie, bo miałem taki tok myślowy, co chcę powiedzieć i... Advanced Warfighter, grałem w 1 i 2, obie skończyłem. To są fajne gry, są bardzo systematyczne, to są bardzo takie stricte gry, które karzą cię za twoje błędy i to tak naprawdę mocno cię karzą, dlatego że no po prostu giniesz tak od razu i czasami, już nie pamiętam, czy można było save'ować w trakcie misji, czy nie, ale chyba nie można było i tak naprawdę jeśli coś spieprzyłeś, no to była twoja wina i musiałeś zaczynać misję od nowa i tym razem uważać, więc jeśli chcemy grać w takie gry, to mamy właśnie Advanced Warfighter 1 i 2 i myślę, biorąc pod uwagę, że ta gra miała dużą popularność swego czasu i sporo tych ludzi, którzy kupowali na przykład CD Action, weszło w posiadanie Advanced Warfighter 1 i grało w koopie na pewno długie godziny, myślę, że kiedyś na pewno ten Advanced Warfighter pojawi się, dlatego że też nazwa wskazuje, nie? Advanced Warfighter. Coś w tym jest. A Future Soldier chyba się tak naprawdę oddziela od tego i mówi, no Future Soldier, nie? Sorry, Crisis.
No, tak przyciut, ale wiecie co? Tak z innej beczki zupełnie, będziemy musieli CD Action poprosić o sponsoring, bo chyba w każdym odcinku ich wymieniamy.
No tak, troszkę.
No, więc kuźwa, prenumeraty darmowe.
CKM.
W tym odcinku CKM padło i powinien być taki licznik. Dobrze.
Nie, słuchajcie, no tak naprawdę na temat tego Future Soldier to moim zdaniem już wystarczy, bo tak naprawdę widzieliśmy tylko jeden typowy gameplay i jedną zabawę z Kinectem i więcej jak na razie nie wiemy, więc możemy się dowiedzieć później, jak będziemy widzieć jakieś dużo większe gameplaye, pojawi się jakieś demo albo w końcu będzie bliżej do daty premiery i wyskoczą jakieś kolejne ciekawe informacje, więc jak na razie możemy przejść dalej.
Dobrze, czyli jaki mamy następny tytuł, Cial? Dlatego, że to jest jeden taki twój as z rękawa, o którym my tak chyba nic nie wiemy.
Nic nie wiecie? A nie pamiętacie, jak kiedyś pierwszy tytuł wyszedł, nazywał się Rayman Raving Rabbits na peceta?
Tak wyszedł. Rayman, przepadłeś na wieki, moja platformówko z młodości.
Grałem w któregoś Raymana i to były świetne czasy i potem już w niego nie grałem. Chciałbym jeszcze raz.
Ale znaczy to wyjdzie Rayman Origins, to też z Ubisoftu i to już jest...
A to jedynka w HD?
Nie. Pokażę ci potem filmiki, ale to
mieszam
z tym.
Powiedz mi, że jeszcze ten sam game designer, co robił jedynkę.
I don't know...
I pewnie będzie online pass. Jeżeli nie kupisz online pass, to ręce nie będą się utrzymały w powietrzu i będą spadać na podłogę.
Uplay paszport, tak a propos. Online pass jest od EA.
No dobra, paszport.
I te pierwsze Raving Rabbids było taką właśnie śmieszną grą, gdzie musiałeś robić różne dziwne rzeczy myszką i te króliki na przykład, nie wiem, machały jakąś tam krową i tak dalej. Rayman był w ogóle całym właśnie więźniem tych królików i musiał jakieś ich dziwne rzeczy wykonywać. I właśnie fajnie, że pomyśleli o tym, żeby wrzucić na Kinecta grę z pierdolniętymi królikami. Tak jak widzieliście to na filmiku, to co się tam dzieje, było to trochę obrzydliwe może, jeżeli chodzi o efekt z lodówką. Już nie mówię.
Nie? To tam...
Gorsze, mieszkanie studenta one on one.
No dokładnie,
było.
No więc...
Tylko nie, przepraszam, mieszkanie studenta nie ma aż tylu rzeczy w lodówce.
Też. I nie ma tak aż takiej dużej lodówki, zwykle jest mała, taka już wysłużona, 60, dobra, nieważne.
I klapa nie była, i była opuszczona klapa.
I to są rzeczy, które po raz pierwszy, kiedy oglądałem ten filmik, rzucił mi się od razu w oczy, nie wiem jak to...
Dla mnie to przekreśla grę zupełnie, nie?
No co to jest w ogóle, no przepraszam.
Nie, ale słuchajcie, wróćmy do tego. Jest to taka zestaw party games na Kinecta,
bo ja uwielbiamy może... Party Games na Kinecta!
Tak!
Nie, ale najlepsze są tak naprawdę Party Games na Kinecta. Wiem to z doświadczenia, wiem, że się sprawdzają i wiem, że pierdolnięte króliki dadzą radę i będą czymś fajnym, jeżeli będziemy mogli, stojąc przed telewizorem, gdzie Kinect będzie na nas patrzył, kopać po głowach albo deptać króliki, rób razem z trzema innymi znajomymi, czyli będzie nas łącznie czwórka, robić jakieś dziwne pozy, które te króliki sobie wymyślą. Może być, Boże, może być.
Sorry, mój chory umysł podpowiada tylko jeden rodzaj puz.
O Jezus Maria, wyobraziłem to sobie.
Wierz mi, w najgorsze dni nie wyobrażasz sobie tego, co mój umysł potrafi stworzyć. No ale
wiesz, nie tylko ty jesteś walnięty, nie?
Dobrze, Raving Rabbids.
Gdybyś mnie ustawił między tymi królikami, to by nie było różnicy.
Kontynuuj. Raving Rabbids!
Króliki wyjdą. Trzeba zobaczyć więcej gameplayów po prostu.
Ale uważasz, że to jest ciekawy tytuł, jeśli chodzi na przykład o graczy, którzy są zmęczeni po pracy, wracają do domu i na przykład spotykają się z znajomymi i zamiast do pubu, powiedzmy, dlatego, że już przesiedzieli tam zbyt długo i mają hemoroidy, chcieliby pokopać króliki, to mogą to zrobić akurat przed telewizorem. Nie, ja naprawdę nie widzę nic przeciwko.
Pójść na polanę.
Ja nie widzę nic przeciwko. Mm-hmm. Jeśli rzeczywiście humor jest na odpowiednim poziomie zidiocenia. Myślę, że chyba jest, nie wiem.
Tak, jest. Jest, bo króliki nigdy nie były inteligentne.
Ja myślę, że Odin się boi o stan zidocenia osób, które grają, a nie o króliki teraz.
No ale sobie, no to jest...
Bo też co jest ciężko przekonać, bo jak sam powiedziałeś, to jest party game. One z definicji nie są dla hardkorowych graczy, bo jeżeli przychodzą do ciebie hardkorowi gracze, to szpilacie w Morda Combine, tak? Jeżeli przychodzą do ciebie, nazwijmy to normalnie znajomi, jeśli znasz takich ludzi, to wychodzicie sobie gdzieś, tak? Do kina, na gofra, albo na książkę do teatru.
Na gofra, chodź bardzo zabrać na gofra.
A jeżeli masz znajomych, którzy mówią, no dobra, zagrajmy w tę twoją gierkę, i ty wyciągasz króliki, które kopiesz po głowach, a one machają krowami, myślę, że długo twoi znajomi nie zbawią mieszkania, więc potrzebujesz znajomych, którzy będą chcieli z tobą zagrać, dwa, muszą być odpowiednio pierdolnięci, trzy, musisz mieć duże mieszkanie, żeby wszyscy się zmieścili, cztery, nie trafisz na zboczone pozy.
Ale. Nie zawsze mówisz, jest ale, tak, że wszyscy ludzie mają takie negatywne podejście do takiej głupiej gry. Ja powiem ci, że byłem na niejednym locie w swoim życiu i grałem w gierki, które są dołączone do Wii. I szczerze powiedziawszy, na przykład krojenie jajka w Cooking Mama, głupie po głupie, ale panie kurwa, ile retry było. Więc to jest całkiem fajne. Z tego można czerpać przyjemność, tylko dobrze zauważyłeś, to nie jest dla hardkorowych graczy, to nie jest dla takich
ale
graczy.
Nie, nigdy bym nie. Ja bym się nie odważył powiedzieć, że to miało być dla hardkorowych
graczy. Tak, dokładnie.
Ale teraz robię znowu to, co zrobiłem ostatnio. Ale ja wiem, że jest kupa frajdy z takich gier.
Tak.
I nawet mógłbym zagrać to. Ale tak ja buduję właśnie powiedzieć. Ponieważ. Takie gry mają właśnie to do siebie, że odmóżdżają w taki najfajniejszy możliwy sposób, ponieważ, no, iToy, tak? To było dla mnie moje spotkanie z takimi grami ruchowymi. Ile ja się naszpilałem w tę grę i w ogóle mogliśmy wymyślać gry nawet tam, gdzie ich nie było. Bo nie zapomnę, ile z ojcem się nagraliśmy, który nie dotyka innych gier niż serii Commandos. Nagraliśmy się w piłkę nożem odbijaną głową w menu głównej gry daj to, bo była tam taka gra, że się odbija barkami piłkę i się uderza w małpy czy coś, ale w menu mieliśmy piłkę, która odbija się sama od głowy. Jak się ustawiło odpowiednio kamerę Taitoja, można było sobie podbijać ją do wojny. I była kupa frajdy z głupiej piłki, z głupiej skakanie przed telewizorem, oczywiście z zewnątrz, jakby osoba patrząca po stronie miała ci zaskoczonego debila, ale tak oto mój ojciec, który nigdy w nic nie gra na konsoli, stał ze mną przy PlayStation 2 i sobie odbijaliśmy piłkę. Gra nam nie liczyła punktów, gra tego w ogóle nie uznawała w żaden sposób, oprócz tego, że się jesteśmy w menu, ale mieliśmy z tego kupę frajdy.
No i właśnie,
o to chodzi, ale wyobraź sobie taką sytuację, jesteś, nie wiem, zapraszasz sobie znajomych na grilla, tam kiełbaski, piwko, coś tam i wiesz, robisz
i wyciągasz konsolę, i wyciągasz telewizor, i rozwijasz kabel.
Nie no, wiesz, jest zimno, dobra, przenosimy się do salonu, odpalamy Kinecta, nie? Jej! I napierdalamy króliki, jej! Lecz nie będzie krwi. I na tym tak naprawdę możemy chyba skończyć już temat nowości Ubisoftu, które się pojawią, bo jeszcze tam było parę tytułów, ale no trochę mniej ważnych, więc przejdźmy dalej.
Czyli do zakończenia tak naprawdę, dlatego że to już wszystko, co mieliśmy zrobić, I to chyba tyle, co moglibyśmy powiedzieć o Ubisoftie, jego przyszłych produkcjach. Liczymy na to, że okażą się ciekawe, liczymy na to, że będą fajne. Ja z Bladem mamy swoje na małe, ale mamy swoje małe nadzieje. Cialny również, więc do każdego, mimo wszystko do każdego ta firma trafia. Nie pochwalamy praktyki, którą ma zamiar wprowadzić, ale mimo wszystko myślę, że podcast był ciekawy i możemy już kończyć.
Dobrze, więc oto zakończenie 63. odcinka DualShock Podcast. Tak naprawdę nie trzeba już mówić, o czym gadaliśmy, dlatego że już o tym mówiliśmy i macie też we wstępie i przed chwilą podsumowaliśmy tak naprawdę nasz największy temat. Więc możemy się już z wami pożegnać i zaprosić na następny, kolejny odcinek DualShock Podcast i oczywiście wypatrujcie kolejnych Let's Play, dlatego że już w poniedziałek, czyli właściwie we ten poniedziałek, który był, pokazał się nowy Hitman.
A, zajebicie?
Kalectwa ciąg dalszy, nie lękajcie się!
Więc po prostu nagrywamy z wyprzedzeniem zawsze, więc czekamy na wasze komentarze i trzymajcie się, żegnałem się z wami Odin,
Blady
i Cialny.
I do usłyszenia.